Pomysłowy Włodzimierz.
O nauce pół żartem, pół serio, to ja chciałem... Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie,
panie redaktorze. Jakąś wielką, piekielną maszynę do robienia diamentów.
No, myślę, że teraz akurat, co pan zauważył...
Nie ma.
Nie ma?
Nie, nie widać.
O, tam stoi, tutaj, dokładnie.
Kawiarka.
Ale w kawie jest dużo węgla.
Ale pan się
i takiego
zajmuje,
małego.
Pan
takiego
się zajmuje małego. Właśnie nanodiamentami.
No bo małe jest piękne.
Nie będę komentował.
A ten jeszcze mniejszy, to jeszcze musi w takim razie powinna być proporcjonalność. Im mniejsze, tym piękniejsze, tak? Czyli takie praktycznie bardzo małe będzie.
Skali nano.
Tak, dokładnie. Jakaś jedna setna włosa albo jedna tysięczna włosa ludzkiego. Także naprawdę bardzo... niewielkie kamienie.
Mówią, że pan się zajmuje diamentami mniejszymi od wirusów.
Tak, bo porównywalnie, akurat ten projekt jest wspólnie z ludźmi, którzy zajmują się wirusami, bakteriami. Rozwiązanie nie jest proste, no bo im mniejsze są te kamienie, tym trudniej się z nimi pracuje. No bo ich po prostu nie widać, tak? Nie mogę po prostu nasypać koledze i powiedzieć, no to idź to zbadaj, tak? A gdzie to? Znowu to zgubiłem, nie?
Tak, pracuje się z takimi małymi ilościami.
Są niewielkie ilości tego materiału. My pracujemy nad skalowaniem tej produkcji. Ona nie jest wcale taka trudna, ale później tak czy owak ten kamień jest niewielki, więc czy on jest dobry czy niedobry, tak byśmy sobie próbowali określić, to za każdym razem wymaga to bardzo zaawansowanych narzędzi, żeby po prostu go oglądać. Mikroskopii elektronowej, czy mikroskopii nawet transmisyjnej elektronowej, to jest jeszcze bardziej wysublimowane narzędzia. To koledzy z UJ-u mają, z którymi będziemy współpracować w tym projekcie. No bo staramy się sprawdzić, jak diament będzie wchodził w interakcję z tą biologią, czyli z wirusem, z bakterią, a musi być mniejszy od tego, żebyśmy w stanie, chcemy go na przykład opisać, jak wygląda od tej strony, a daje możliwość to diament w ten sposób, że on odczytuje pewne parametry z tego, co w rodzaju jest takiej igły gramofonowej, tak? I ta igła oczywiście musi być mniejsza niż rysa, żebyśmy te rysy widzieli na tym. I w tym momencie my tym diamentem sobie ruszamy po tym bakterii, po tym wirusie, manipulujemy nim i w ten sposób on daje nam możliwość odczytu poniekąd obrazu magnetycznego, takiego obiektu biologicznego. I w tym momencie, wchodząc w interakcję, jesteśmy w stanie powiedzieć, no dobra, to ten obiekt jest taki, więc prawdopodobnie to jest to, a nie to, tak? Na tej zasadzie. Takie rozwiązania...
No, diament jako wysłannik do wnętrza tak, organizmu?
Tak. Tutaj jakby...
Mały badacz?
Tak, taki... W ogóle ta idea teraz takich nanorobotów i mikrorobotów jest bardzo popularna. To znaczy, że będą, tak jak w jakichś filmach science fiction widzimy, że coś się wprowadza do ciała, ona tam coś odczytuje. W firmach takich bardziej oczywiście szpiegowskich, no to ono jest jakimś tam botem, który potrafi coś tam sczytywać i tak dalej. No to takie rozwiązania są testowane na świecie, w różnych ośrodkach. I my też idziemy z tym trendem, staramy się szukać takich rozwiązań, gdzie byłoby to możliwe. Po pierwsze, może on służyć jako nowy, ciekawy kontrast też w badaniach magnetycznych, czyli rezonansu magnetycznego, i takie badania tutaj wspólnie z Akademią Medyczną też już prowadzimy. Teraz obecnie to jest Gdański Uniwersytet Medyczny, ponieważ daje on znacznie lepsze kontrasty przy niższych wartościach pola, czyli nie musimy aż tak gigantycznych magnesów stosować, jak są teraz, więc może być stosowany też w nowych narzędziach, które są opracowywane, gdzie pola są niższe, nie? Więc nie będzie tylko takiego strasznego walenia, które teraz znamy z rezonansu magnetycznego, który jest trudny.
Pomysłowy Włodzimierz.
Nanodiamenty to technologia przyszłości, tak się przynajmniej mówi, prawda?
Znaczy technologia przyszłości na pewno jest...
W internecie.
Tak, technologia przyszłości to jest ich naprawdę, naprawdę wiele i myślę zawsze każdy będzie mówił, że Mojsza jest Mojsza. No my się akurat znamy na diamencie i dlatego się tym zajmujemy.
Każdy rozsądny człowiek chciałby wyprodukować jak największy diament.
Powiem szczerze, że akurat... Te w skali nano, no to są nawet piękniejsze. Jeżeli pokazałbym panu zdjęcia, to przyjmują one naprawdę niezwykłe formy i są przepiękne. Oczywiście nie widzimy ich gołym okiem, więc no nie możemy tego pokazać kobiecie, tak, i powiedzieć, że to są piękne kamienie. No najwyżej na zdjęciu, no ale na zdjęciu to możemy sobie wszystko pokazać, tak?
Dlaczego pan potrzebuje tak małych diamentów? Podobno po to, żeby w przyszłości wprowadzać je do ludzkiego organizmu.
Znaczy ograniczenia do ludzkiego, wprowadzania różnych nanocząstek do ludzkiego organizmu, tu jesteśmy bardzo ostrożni. Bo pamiętajmy, że każde obce ciało w organizmie powoduje interakcję. Powinniśmy tak naprawdę jak najmniej obcych ciał do naszego organizmu. I taki diament też jest, nawet jeżeli on jest w skali nano, no to nie wiadomo, że jest tak samo twardy w tej skali nano. I jeżeli go wprowadzimy sobie 1-2, no to nie ma problemu. Jeżeli zaczniemy go wprowadzać więcej, to może być problem. Oczywiście, jakbyśmy tak łatwo sobie wyobrazić, że jakbyśmy go coraz więcej wprowadzali, to byśmy byli coraz bardziej wartościowi, tak? No bo coraz więcej diamentu, więcej cukru w cukrze, tak? Także w takiej sytuacji można byłoby rzeczywiście jakąś panią obdarować tym, że ten diament nie nakładamy jej na pierścionek, tylko po prostu ona wtłacza to do ten i otworzy jakiś piękny obraz, nie wiem, w żyłach czy coś tam i to widać na przykład na palcach w ten sposób, no ale to już nie wiem, na ile by to było bezpieczne.
Takiej kobiety można mówić, moja droga.
Tak. Bezcenna wręcz, bym powiedział. Mm-hmm. Tak, dokładnie. My w tym rozwiązaniach konkretnych akurat realizujemy to w ten sposób, że to będzie wprowadzane w ramach tylko i wyłącznie jakiejś sondy. To będzie podstawą do badania. Czyli tak naprawdę my nie będziemy wtłaczać tego diamentu do człowieka, tylko używać go do interakcji z organizmem. Czyli dotykać skóry, czy też działać na zasadzie igły strzykawkowej. I ona tylko będzie wprowadzona, wyjęta i w tym momencie ona będzie prowadzić badania. Natomiast nie będzie na stałe wpływać w naszym organizmie. Tutaj mówimy tylko i wyłącznie o opracowaniu nowych sond.
Nowych czujników.
Tak, nowych czujników.
Bo pan chce, żeby te diamenty, które pan wytwarza, były jednakowe.
No, to jest jakby główne clue tego projektu. Ponieważ większość tych kamieni, takich nanokamieni, które są teraz produkowane, no to po prostu jest mielone, tak jakbyśmy kawę mielili. Oczywiście młynki odpowiednio muszą być twardsze, żeby wytrzymać, bo kawa trochę większa niż te diamenty.
Ciekawe, jak się robi młynki do mielenia diamentów.
Więc to przeważnie jest to realizowane za pomocą ultradźwięków. Ultradźwięki mają taką moc, że mogą rozbijać diamenty. Przeważnie jeszcze różne kruszywo się dodaje, porównywalne jest twardością z diamentów, albo bardzo zbliżone, no i w którymś momencie po prostu on pęknie, nie? Natomiast wtedy oczywiście jak tak to gnieciemy, no to te ziarna powstają przypadkowe, tak? Jeżeli sobie spojrzymy tam pod mikroskopem, są różne. Natomiast my w tym projekcie chcieliśmy to rosnąć je właśnie w tej wielkiej maszynie, której pan szukał tutaj dookoła, na bardzo specyficznych podłożach, które dają taką możliwość, że będą tworzyły początkowe warunki takie, że ten kamień będzie się układał w jakimś kierunku. Tak? I teraz trochę będzie wyglądało, że te podłoże będzie wyglądało trochę taką jak poletko, na którą one będą wyrastały i my będziemy je z tego poletka zbierać.
Te kryształy diamentowe będą jednakowe, tak?
Bardzo zbliżone do siebie. Dążymy do tego, żeby tam przede wszystkim płaszczyzny, czy szereg płaszczyzn była do siebie zbliżona.
I co potem z tymi małymi jednakowymi diamentami?
Jak one już wyrosną, to je zbierzemy. Później będziemy właśnie umieszczać w szkle. To koledzy z Uniwersytetu Warszawskiego właśnie w tym się specjalizują. Czyli one będą w określonych miejscach w szkle umieszczone i w ten sposób szkło może będzie już takim, bym powiedział, wygodnym czymś, czym możemy wziąć do ręki. Tak? Bo szkło może być, kawałek szkła może być większy, mniejszy, on może być w postaci światłowodu, on może być w postaci płytki, więc to będzie medium, które będzie trzymało ten diament, że będziemy mogli go wziąć do ręki, że ktoś, kto będzie tego używał, biolog, czy też później jakiś analityk będzie brał to do ręki, no to będzie mógł go uchwycić.
I z tego powstanie sonda.
Tak, sonda będzie właśnie zbudowana na bazie szkła i diamentu, który będzie w niej rozsiany.
Do czego może służyć taka sonda?
Głównym tutaj celem jest interakcja przede wszystkim z różnymi markerami i komórkami rakowymi, ponieważ ich w większości jest bardzo niewielka ilość w organizmie. One sobie gdzieś tam krążą, nawet na etapie, kiedy ta choroba onkologiczna się nie rozwija znacząco. Ale w jakiej ilości krążą to analitycy i genetycy i tam onkolodzy stwierdzają takie istnienie takich komórek. One się nazywają komórkami krążącymi. I między innymi jeden z celi, który próbujemy tutaj użyć, to jest oczywiście uderzyć, to jest ambitny cel, próbować odnajdywać je. Ich jest bardzo niewielkie koncentracje, ale dawałoby to bardzo wczesną diagnostykę. Ponieważ teraz praktycznie ta diagnostyka jest niemożliwa tych komórek gdzieś tam u pacjenta, tak w miarę łatwa, a w tym momencie można byłoby właśnie w różnych jego płynach ustrojowych próbować takich komórek szukać właśnie w interakcji z tą sondą zbudowaną ze szkła i diamentu, czyli wprowadzać ją do, czy łączyć z tymi komórkami, czy...
Mówiąc i pytając kolokwialnie, to skąd diament wie, że ta komórka jest rakowa, a inna jest zdrowa?
Tutaj jeszcze robotę robią biolodzy. Tam są pewne znaczniki, które można zamieszczać też na tym diamencie. Kiedy tam się to wszystko uporządkuje przestrzennie, wtedy diament będzie miał inną właściwości magnetyczne.
To gdzie pan ma tę maszynę do produkowania diamentów? Wracamy do początku rozmowy.
No jak pan chce, możemy tam śmignąć na hulajnodze korytarzem i pokażę panu oczywiście laboratorium.
Właśnie to bardzo ciekawe, dlatego że poważni profesorowie, naukowcy jeżdżą na hulajnogach.
60 metrów do laboratorium robi swoje i jeżeli jest już spokojny popołudnie i wieczór i tych kilka rund trzeba wykonać, no to każda oszczędność czasu, gdzie można ją przeznaczyć na jakąś inną działalność, czy też na rozmowę, no to trudno, żeby marnować czas na spacerowanie po korytarzu.
To śmigamy do laboratorium?
No możemy, oczywiście, nie ma żadnego problemu.
Świetnie.
Pomysłowy Włodzimierz.
O, proszę bardzo, jesteśmy w środku. Nie wygląda to na piekielną maszynę, raczej na większą szafę.
Ale jest ciepło, może pan ogrzać rączki, proszę bardzo.
Myślałem, że diamenty wytwarza się w jakiejś przeogromnej temperaturze i...
Ale nie parzy, prawda?
Nie parzy, zupełnie.
Tak przyjemnie, bardzo jako cieplarz do rąk.
Pod niesamowicie wysokim ciśnieniem.
Taka metoda też istnieje oczywiście. My wytwarzamy to pod niskim ciśnieniem i w temperaturze około 500-600 stopni. Więc daje tam tą możliwość pracy z podłożami, które to przeżywają, w ogóle z materiałami, gdzie chcemy je umieścić, tak? No bo jeżeli byłoby to te 4 tam czy 3000 stopni jak w wysokociśnieniowej technice, no to praktycznie możemy tylko sobie coś tam usmażyć mocno.
Czy można byłoby to robić w domu?
Oczywiście.
Naprawdę?
Naprawdę, no. Zapraszam. Wystarczy trochę na przykład grafitu z ołówka, tak? Mikrofalówka. Mm-hmm. Kawałek słoika, świeczka i ma pan diamenty.
Także... O takich eksperymentach nie słyszałem.
No, ja nie polecam, jeżeli...
No pan żartuje, a to nie prima premis.
Nie żartuję, tylko trzeba oczywiście oszczędzać swoją mikrofalówkę, bo może oczywiście trochę to zniszczyć, nie? I też nie do końca jest to bezpieczne dla człowieka, bo wtedy tam ona, mikrofalówka dosyć mocno sieje dookoła, więc byłbym ostrożny, no ale przy odpowiedniej izolacji metalem dookoła to można takie zabawy zrobić, klatkę zrobić i to będzie działało. No tam się w środku świeci takie małe światełko, jak pan spojrzy. Ledwo co się tli tutaj, trzeba w lustereczko spojrzeć. Lusterko, o proszę bardzo. Lusterko jest po to, żebyśmy nie zaglądali bezpośrednio do komory, bo mikrofale wygrzewałyby nam po prostu oko. Jeżeli lusterko jest plastikowe, no to nie ma żadnego problemu i widzimy, co się dzieje w komorze.
W środku mamy jak gdyby palenisko małego pieca.
Tak, dokładnie. Tam na ruszcie właśnie są podłoża krzemowe, na których osadzamy...
Piekną się diamenty.
Wypiekają, takie lekko są czerwonawe na razie, a potem będą oczywiście piękne, białe i świecące.
I bardzo, bardzo malutkie.
Akurat te tutaj są znacznie większe. Troszkę inny eksperyment i to, co dzisiaj robimy, to akurat są elektrody do detekcji z troszeczkę innego projektu, gdzie robimy detekcję patogenów i będzie... z tego elektrodka, którą można potem włożyć do układu elektronicznego i ona też będzie wykrywać już większe ilości troszeczkę, ale na przykład bakterii, które są poszukiwane, tak jak wirus grypy, E. coli czy pneumokoki, to jest projekt, który realizujemy też równolegle do różnych innych projektów.
Wyjdźmy z tej pracowni, bo tu jednak szumi. Diament, tak się kojarzy, rzecz ładna, ale zimna. Dlaczego one wchodzą, jak to zrozumieć, w taką fantastyczną interakcję z komórkami, z tym, co biologiczne, z tym, co żywe?
No bo to po prostu węgiel, tak? I to jest główny clue. Węgiel tworzy bardzo dużo różnych koniunkcji z różnymi pierwiastkami i z różnymi grupami i to tworzy jego unikalność. I jest pewna grupa ludzi na świecie, która jest w nim zakochana. Ja do niej należę, myślę. Ostatnio też jak byłem na dużej takiej konferencji diamentowej, to było wspomnienie takiego starszego jednego z profesorów tam gdzieś w Wielkiej Brytanii i on też podziwiał, na ile ta społeczność diamentowa, bo tych diamentowców mniej więcej na świecie, takich, którzy bardzo intensywnie naukowo zajmują się, jest ich około 1000 osób. Tak naprawdę te pierwsze syntezy były w latach 90. i można było powiedzieć, no nie udało się wytworzyć gigantycznych kamieni, no to odłóżmy temat na półkę. Natomiast społeczność odnalazła tyle różnych i ciekawych interakcji. Ten temat przecież tak naprawdę znaną diamentami, o którym dzisiaj rozmawiamy, na tej bazie Unia Europejska stworzyła gigantyczny projekt Quantera, który jest porównywalny budżetem z projektem grafenowym. To jest jeden z projektów flagowych, tak? Ponad 1 miliard euro tylko na badania w tej kwestii. Więc
no,
widać, jak temat jest...
budżet 18 milionów.
Tak. I przeważnie jest niestety tak, że te, które są najpiękniejsze, są najmniej użytkowe dla nas. To jest pewnego rodzaju... I to często tutaj właśnie gdzieś mamy tutaj takie leżące, mogę to też panu pokazać, które pięknie lśnią. I to są takie nieudane eksperymenty, ale one przeważnie przepięknie wyglądają. To jest jeden z kolejnych nieudanych eksperymentów. Tutaj akurat to jest synteza folii diamentowej. I gdyby ona była ciągła, no to byłoby to takie mętne i bure, nie? I to byłaby dobra, nie? Warstwa. Natomiast tutaj, jak widać, ona się pięknie lśni. Można by z tego nawet jakąś broszkę może wykonać, tak? I ma różne wybarwienia, bo tutaj jest wręcz tęcza, jak sobie spojrzymy po różnymi kątami. No ale tutaj dla nas ten materiał jest elektrycznie całkowicie nieprzydatny, nie? Więc nawet jeżeli coś się nie udaje, to daje ten efekt często wizualny, który satysfakcjonuje i można się pochwalić. Zobacz, jak dobrze mi się nie udało.
Dziękuję bardzo za spotkanie.
Proszę bardzo.
Pomysłowy Włodzimierz.